czwartek, 2 listopada. Prawo i grzech. Często słyszymy ludzi twierdzących, że w Nowym Przymierzu prawo zostało obalone, a następnie cytujących wersety mające według nich dowodzić tego twierdzenia. Jednak takie wywody nie są sensowne, tak samo jak stojąca za nimi teologia. Przeczytaj 1 list Jana 2, 3-6, 3, 4, list do Rzymian 3, 20. Co wersety te mówią o relacji między prawem a grzechem? 1 list Jana 2, 3-6. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. 1 list Jana 3, 4. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. List do Rzymian 3, 12. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. W 1708 roku irlandzki pisarz Jonathan Swift napisał, ale czy ktokolwiek powie, że jeśli słowa pijaństwo, oszustwo, kłamstwo i kradzież zostałyby ustawą parlamentu usunięte z języka angielskiego i jego słowników, to wszyscy następnego dnia obudzimy się wstrzemięźliwi, uczciwi, prawi i miłujący prawdę? Czy naprawdę taki byłby tego skutek? Podobnie, gdyby prawo Boże zostało obalone, to dlaczego kłamstwo, morderstwo i kradzież nadal miałyby być postrzegane jako grzeszne czy złe? Gdyby prawo Boże zostało zmienione, to należałoby także zmienić definicję grzechu. Gdyby prawo Boże zostało unieważnione, to należałoby także unieważnić grzech. Kto uwierzy w coś takiego? Zobacz także 1 list Jana 1, 7-10. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. List Jakuba 1, 14-15. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. W Nowym Testamencie ukazane są zarówno prawo, jak i Ewangelia. Prawo pokazuje, czym jest grzech, a Ewangelia wskazuje rozwiązanie problemu grzechu przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Gdyby nie było prawa, nie byłoby też grzechu, a zatem od czego mielibyśmy być uratowani? Jedynie w kontekście prawa i jego niezmiennej trwałości Ewangelia może mieć i ma jakikolwiek sens. Często słyszymy stwierdzenie, że ofiara Jezusa na krzyżu spowodowała unieważnienie prawa. Jak na ironię to właśnie krzyż Chrystusa wskazuje, że prawo nie może zostać uchylone ani zmienione. Skoro Bóg nie uchylił ani nawet nie zmienił swego prawa przed śmiercią Chrystusa na krzyżu, dlaczego miałby to uczynić po ofiarowaniu Chrystusa? Dlaczego nie można było pozbyć się prawa zaraz po tym, gdy ludzie zgrzeszyli? I w ten sposób oszczędzić ludzkości kary, jaką pociąga za sobą złamanie prawa. W ten sposób Jezus nie musiałby umrzeć. Jednak śmierć Jezusa wskazuje, że gdyby prawo mogło być zmienione czy uchylone, to należało to uczynić przed ofiarowaniem Jezusa czy właściwie zamiast Niego, a nie po Nim. Tak więc nic nie świadczy o niezmiennej trwałości prawa tak dobitnie jak śmierć Jezusa, śmierć, która nastąpiła właśnie dlatego, że prawo nie mogło być zmienione. Gdyby prawo mogło być zmienione, by wyjść nam naprzeciw w naszym upadłym stanie, czy nie byłoby to lepsze rozwiązanie problemu grzechu niż śmierć Jezusa? Gdyby nie istniało Boże przykazanie zakazujące cudzołóstwa, czy tego rodzaju grzechy powodowałyby mniej cierpienia, niż powodują obecnie tym, którzy padają ich ofiarą? Jak Twoja odpowiedź pomaga Ci zrozumieć, dlaczego prawo Boże nadal obowiązuje? Jakie są Twoje doświadczenia związane ze skutkami przekraczania prawa Bożego?